Pierwsze doświadczenia wspinaczkowe zdobywał we włoskich Dolomitach. Dziś ma na swoim koncie 3 europejskie czterotysięczniki w Alpach i wspinaczkę na Mont Blanc. Na co dzień jednak zamiast kombinezonu zakłada sutannę i pełni funkcję kanclerza kurii metropolitalnej w Szczecinie. Zaliczył m.in. szczyt Mönch i Breithorn, a także wspinał się po Mont Blanc i zdobył Mont Blanc d'Itacul na wysokości 4248 metrów nad poziomem morza. O kim mowa? Ksiądz Sławomir Zyga, na co dzień rzecznik kurii metropolitalnej w Szczecinie i kanclerz kurii, opowiada teraz o swojej pasji. Dla niektórych być może na kapłana nietypowe hobby, wspinaczka. Skąd w ogóle wzięła się ta pasja i czy to są też takie już poważniejsze góry, czy póki co te mniejsze?
No, góry są troszeczkę większe jak Tatry. Najwyższy szczyt Dolomitów to jest 3343, słynna marmolada. No, Mont Blanc też ma pod 4800, także to jest trochę wyżej. Natomiast no, to jest takie, nie wiem czy hobby, jest forma spędzania i wypoczywania czynnego, tak bym to nazwał, która też dojrzewała przez lata. No, z czasów jeszcze studiów w Rzymie jeździłem w lecie pomagać na parafię właśnie w Dolomitach. I to się tak zaczęło od takich najpierw wycieczek po różnych szlakach. Góry są też powierzchniowo bardzo duże. Szlaków jest bardzo wiele, bardzo pięknych i najpierw zaczęło się od takich prostych, takiego prostego chodzenia. A potem w miarę miałem takiego towarzysza, który był ode mnie 20 lat starszy, ale kiedyś za młodu służył w Korpusie Alpejskim we Włoszech. Miał tego doświadczenia dużo. Był po właśnie kursie wspinaczkowym w ramach służby wojskowej tam przeprowadzonej. No i tak z nim powoli wchodziło się w jakieś tam trudniejsze szlaki. Pierwsze tak zwane ferraty, czyli coś w rodzaju naszych łańcuchów, tylko że zamiast łańcucha jest stalowa lina, do której mając odpowiednią uprząż można się przypiąć, a więc jest to niewątpliwie dużo bezpieczniejsze, mimo że szlaki są dużo trudniejsze niż na Orlej Perci. No i tak to powoli się zaczęło. Potem kolejny stopień trudności. Po powrocie tutaj po studiach do Polski zebrała się taka grupka kilku właśnie przyjaciół, którzy zaproponowali, czy by nie pojechać i nie pochodzić po tych różnych włoskich ferratach. Dlaczego nie? Więc tak to się już później w takiej większej troszeczkę grupie rozwijało.
Nie skupiając się na nazwiskach, zna ksiądz większą grupę księży, którzy też uprawiają ten sport?
Jest kilku księży w diecezji, którzy się naprawdę dobrze wspinają i parę szlaków przeszli. Są fascynaci Tatr, którzy się wspinają w tych górach i są w nich zakochani. Są też tacy, którzy rzucili się troszeczkę na większe góry. No myślę, że tak pewnie z 4-5 może by się znalazło, którzy też postawili swoją nogę na masywie Mont Blanc, więc kilka takich osób jest.
W przypadku piłkarzy, czy też niektórych sportowców, często mają gdzieś tam, jeśli już uprawiają sport zawodowo, zapisane w kontraktach, że niektórych dyscyplin nie powinni uprawiać, gdyż są zbyt ryzykowne, jak to jest w przypadku kapłanów. Czy też jest potrzebna specjalna zgoda na przykład od arcybiskupa, biskupa danej diecezji, żeby uprawiać takie bądź co bądź ryzykowne sporty?
Pytanie z tym ryzykowny, jeśli chodzi o wspinaczki w Europie. Tu można by dyskutować, bo pytanie, co to jest ryzykowne. Czasami widzi się ludzi, którzy idą na bardzo prostych szlakach, niemalże na ścieżkach spacerowych. Jak się popatrzy na ich obuwie chociażby, no to byle nierówność, noga ucieknie, skręcona w kostce, już jest problem. Więc pytanie, co to jest ryzykowne? Jeśli chodzi o te wspinaczki po tych tak zwanych ferratach, to jest do tego odpowiednia uprząż, są do tego ląże, którymi trzeba się wpinać, są zasady oczywiście bezpieczeństwa. I jak wspomniałem, z dużo większym nie tylko poczuciem, ale i efektywnym bezpieczeństwem chodzi się po szlakach dużo trudniejszych niż Orla Perć, która tu rzeczywiście jest niebezpieczna, natomiast na to, jak ktoś powie, że idę w Tatry, no to nikt się nie pyta o żadne pozwolenie. Także jest to sprawa bardzo względna. Zawsze i wszędzie, w jakikolwiek sport by się nie uprawiało, to zawsze trzeba po prostu mieć rozsądek raz, a może to, co jest jeszcze ważniejsze, to trzeba mieć pokorę. I nie dochodzić do czegoś za wszelką cenę, bo sobie dzisiaj założyłem, że dojdę, że wejdę. I wiele razy jest tak, że zaczynają się zmieniać warunki atmosferyczne, albo okazuje się, że no po prostu samopoczucie danego dnia jest takie, że no może wrócimy tam jutro albo pojutrze na ten szlak, na tą ścianę czy na tą wspinaczkę i po prostu się rezygnuje. I to trzeba umieć. Jeżeli ktoś tego nie umie, no to nie umie zahamować, nie ma pokory i nie ma rozsądku, to zwykła jazda na rowerze będzie sportem ekstremalnym, grożącym konsekwencjami nawet do kalectwa włącznie.
Skoro mówi ksiądz już o tej pokorze, czy można porównać to zmaganie z tym wysiłkiem podczas wspinaczki do zmagania się z własną wiarą?
Czy z wiarą? To w ogóle jest takie chodzenie po górach, to jest takie hartowanie się trochę. Zmierzenie się rzeczywiście z jakimś wysiłkiem, jakimś wyzwaniem. I to jest też trochę tak, że te góry, jeśli ktoś rzeczywiście lubi po nich chodzić, lubi się w nich wspinać, są też taką formą trochę nawet, jak mówię, rekolekcji. Tu jest potrzebna pokora, tu jest potrzebny rozsądek, tu jest potrzebne przewidywanie. Z drugiej strony pozwala tu zauważyć no naprawdę piękno, jakie jest w przyrodzie stworzonej, w świecie stworzonym przez Pana Boga. Także jeśli ktoś rzeczywiście to lubi, to jest to też taka forma faktycznie rekolekcji, bo człowiek się też zmaga z własną słabością. Są szlaki, które wymagają nie tylko umiejętności, ale wymagają też po prostu siły, kondycji. I tak jak wspomniałem, są warunki, które każą się wycofać. Więc, a są też takie jakby momenty, kiedy trzeba z siebie dać rzeczywiście dużo siły. I można by powiedzieć, że chodzenie po górach to takie trochę życie w pigułce, bo tam można wszystko znaleźć. I trudności fizyczne, trochę czasami i psychiczne, bo to jest pytanie, czy podołam, nie? Czy umiejętność podejmowania decyzji, podejmowania wyzwań, a jednocześnie takiego zdroworozsądkowego patrzenia na rzeczywistość i, jak wspominałem, też umiejętność wycofania się. I jak mówię, no mówimy tutaj nie mówimy tu o warunkach jakichś specjalnych, ekstremalnych dla organizmu ludzkiego. No może jak już powyżej 3800, to rzeczywiście może być problem z chorobą wysokościową i nie wszyscy są w stanie tam organicznie wejść i przebywać. Ale jeśli mówimy o takich wysokościach do 3800, to tutaj generalnie nie ma jakichś takich ekstremalnych tak naprawdę sytuacji. W takich no, oczywiście normalnych, zwyczajnych, nie? Poza jakimiś niespodziankami pogodowymi, czy po prostu umiejętnościami i kondycją, którą trzeba posiadać.
Mówi ksiądz tutaj o tym zdrowym rozsądku. Wanda Rutkiewicz powiedziała kiedyś: więcej niż wszystkich alpinistów świata najbardziej podziwiam ich żony. W przypadku księży to akurat tego problemu nie ma, ale czy słyszał ksiądz na przykład kiedyś od swoich przyjaciół, znajomych: co robisz? Daj spokój, po co ci to?
Raczej słyszałem coś innego. Fajne, a ja tego nie potrafię, nie? I trochę na takiej zasadzie, że takiej, może zazdrość to złe słowo, ale trochę na takiej zasadzie, że też bym tak chciał być tam, zobaczyć to. Natomiast jeśli chodzi o obawę, no to ja myślę, że powiedzmy nasi rodzice czy rodzeństwo też zawsze ma jakąś taką obawę. Ale no jak mówię, no to dzisiaj człowiek wyjeżdża w dłuższą podróż samochodem i też za każdym razem rodzice czy rodzeństwo chce, żeby dać znać, że się dojechało. No bo niby wszystko bezpiecznie, a po kronikach wypadków widzimy i słyszymy, że no to wcale tak bezpiecznie nie jest. Także na pewno zmartwienie jakieś takie, taka normalne zainteresowanie ze strony rodziców czy rodzeństwa, no jest, czy dojechał, czy wrócił, czy przeszedł, ale to jest chyba takie normalne, tak jak w przypadku każdego innego wyjazdu, podróży, czy samolotem, czy samochodem gdzieś dalszego wyjazdu. Więc ja tego po prostu nie odbieram jako jakiś tam coś większego, tym bardziej, że ja mówię o tych tutaj cały czas spinaczkach takich europejskich, nie mówię o himalaizmie, o tym, gdzie człowiek rzeczywiście przebywa długi okres czasu w warunkach bardzo niskiego ciśnienia i chociażby to, gdy w warunkach, które wymagają od samego organizmu czasem tygodnie i więcej aklimatyzacji, nie. Mówimy o takich warunkach, jeśli jest, powiedzmy, człowiek zdrowy, sprawny i ma wytrzymałość i umiejętności, no to po prostu jest odpowiednia pogoda, no to idzie i przechodzi dany szlak, daną ścianę, wspina się i tego samego dnia schodzi, ewentualnie jeśli gdzieś nocuje, to nocuje w schronisku.
Powiedział ksiądz o Himalajach, więc zacytuję Simone Moro, który w 2009 roku stanął zimą na szczycie Makalu, 8000, piąty co do wysokości szczyt świata, położony właśnie w Himalajach Wysokich. Alpinizm jest niemalże perfekcyjną ekspresją wolności. To nie tylko sport, ale również forma ucieczki, odkrywania samego siebie, eksploracji, przygody i kontemplacji. To jak to jest z tym wspinaniem? Czy to jest życie w pigułce, czy też czasem ucieczka od tego codziennego życia i poszukiwanie takiej prawdziwej wolności?
No na pewno jak się stoi na przykład na szczycie tej wspomnianej już przeze mnie, tej Dolomickiej Marmolady, która jest największym szczytem tego masywu, tych gór. Stoi się na takiej lodowej czapie, bo tam jest lodowiec cały rok, więc raki jak najbardziej wskazane. I nie ma się wokoło żadnego większego szczytu, to na pewno jest to rzeczywiście wrażenie. Ale to chyba jeżeli uprawia się jakikolwiek sport i się cokolwiek osiągnie, zrobi coś lepiej niż się do tej pory robiło, lepiej, szybciej, wydajniej, no to każdy odczuwa po prostu satysfakcję, po prostu. Natomiast ja mówiłem o tych rekolekcjach w takim sensie, że to pozwala przynajmniej mi zupełnie odłączyć się od rzeczywistości, od tych spraw, którymi się na co dzień człowiek zajmuje, bo się myśli o tej skale, o tym, gdzie położyć rękę, gdzie nogę, jak się z nią zmagać i człowiek rzeczywiście bazuje na własnych umiejętnościach i własnej sile. Oczywiście idzie się w kilka osób, żeby była ewentualnie wzajemna pomoc, ale tak naprawdę oddziela się to wszystko, czym jesteśmy pochłonięci różnymi sprawami i można odpocząć właśnie w tym sensie, że nie myśli się zupełnie o tym, czym się na co dzień zajmuje, a właśnie myśli się o tym, co się w danym momencie robi i w czym się jest. I to jest taki kontakt z naturą, bo też surową naturą, ale i piękną naturą, który no, pozwala zobaczyć to, co jest jakby najbardziej właściwe, najbardziej fundamentalne, najbardziej elementarne, bez tej całej narośli, czy cywilizacyjnej, czy społecznej. To jest rzeczywiście taki świat stworzony przez Pana Boga, piękny i surowy, z którym człowiek własnymi siłami się zmaga i jeśli rzeczywiście przejdzie coś i mu się uda, to niewątpliwie jest satysfakcja, jak w każdej dyscyplinie sportu, myślę.
Czyli to jest też coś takiego, co pomaga codziennie wstawać z tej słynnej już kanapy franciszkowej?
Niewątpliwie tak. To jest coś, co pomaga później podejmować wyzwania, te, które później przynosi codzienność i wstawać, jak to powiedział pan, z tej kanapy i być ciągle jakby aktywnym, nie poprzestawać na małym, tylko no, podnosić sobie poprzeczkę.
A takie trudne, ekstremalne sytuacje, gdzie rzeczywiście było gorąco, gdzie być może przez moment przemknęła myśl, że to może być koniec?
Nie, takich nie było i tak się czasami się mnie pytają, czy kiedyś odpadłem i zawisłem na tych linach. Nie odpadłem, nie zawisłem, a już rzeczywiście chodzę sporo lat. Natomiast no, były takie trasy, po których rzeczywiście zmęczenie było olbrzymie, nie? I były też takie sytuacje, w których rzeczywiście trzeba było mieć tą przede wszystkim psychiczną siłę, żeby coś przejść. To, bo tak powiem, że tak często też to mówię znajomym, że przede wszystkim nie chodzi się nogami czy rękami, tylko najpierw chodzi się głową, a potem dopiero są ręce i nogi, a właściwie nogi, bo prawdę mówiąc to tak na rękach to się nie chodzi, nie wspina. Ręce są bardzo pomocne oczywiście, ale chodzi się nogami i głową, i przede wszystkim głową. Więc taka siła psychiczna jest tutaj bardzo potrzebna i człowiek się w tym rzeczywiście też i hartuje.
Mówił ksiądz na początku, że zaczęło się od takich mniejszych szlaków. W ogóle jest to taka specyfika chyba u księży i duszpasterzy akademickich, że bardzo często zabierają młodych w góry. No, u księdza to nie skończyło się na przechadzkach po górach i wędrówkach po górach, ale czymś bardziej ekstremalnym, ale to chyba jest taka specyfika i to jest taki sposób również, żeby Tam młodzi pokonywali swoje trudności i słabości.
No, niewątpliwie zabiera się młodych w góry i to jest też taka właśnie szkoła pokonywania swoich słabości, zaciśnięcia czasem zębów i pójścia do góry, zahartowania się trochę. Góry właśnie kształtują takie, myślę, dobre cechy charakteru. Chociaż ja pamiętam, że ja tam parę razy też w młodości w górach byłem i pamiętam swoje tam chodzenia jeszcze gdzieś tam po Tatrach, no to człowiek biegał po tych szczytach. Teraz jak patrzę na to chodzenie, właściwie to nie chodzenie, tylko bieganie, to widzę, że to było jakby takie trochę, trzeba się bardzo bronić przed zaliczaniem tras i szczytów. Bo tak naprawdę potem się z tego nic nie ma, nic nie pamięta. Można tak z takim uśmiechem powiedzieć, że najfajniej chyba się właśnie po górach wspina po 40, bo już nie ma ochoty na bieganie i na zaliczanie, tylko rzeczywiście na smakowanie tego i tego wysiłku i na zauważenie tego, że tu coś rośnie, tu jest jakiś jeden zwierzak, tu jest inny zwierzak, a czasami jak się do takiego na przykład świsnaka uda podejść na odległość na przykład 2 metrów i popatrzeć mu prosto w oczy, to jest też jakaś wielka satysfakcja, że jakby natura sama nie przyjmuje ciebie jako zaburzenie, tylko w jakiś sposób stanowisz jej harmonijny element. Albo gdzieś podejść, czy w miarę blisko, albo w ogóle przyuważyć jakąś kozicę, bo one są bardzo, bardzo płochliwe. Więc no, to są też takie bardzo fajne sytuacje, nie? Ale to właśnie trzeba już nie biegać, tylko nie zaliczać, tylko rzeczywiście smakować to wspinanie i podziwiać ten świat, który Pan go stworzył, zmagając się też jakby i z własną słabością, często tą fizyczną, ale też hartując przez to swój charakter.
To chciałby ksiądz posmakować jakichś 8-tysięczników na przykład?
8-tysięczników. Powiem tak, no nie mam na to na razie apetytu, ale też przypominam sobie tak sprzed 10 lat, jak mi pokazywano w Dolomitach, no to jedną nazwę powiem, taką ferratę zwaną piacettą, która, jak to niektórzy żartobliwie mówią, w skali do 5 ma 6, to ja popatrzyłem na to i powiedziałem, nie, nigdy tego nie zrobię, a 2 lata temu tam byłem. Ale też jest prawdą, że te 10 lat temu nie byłbym w stanie tego zrobić, nie? Także człowiek po prostu dojrzewa. Natomiast myślę też, że trzeba jasno wiedzieć, kiedy się zatrzymać w tym wszystkim. I myślę, że akurat chyba na 8-tysięcznik w tym dojrzewaniu, w doświadczeniu, ale też i w latach, bo organizm się starzeje, chyba już nie będzie czasu.
A zdjęcia ze wspinaczek księdza Sławomira Zygi na radioszczecin.pl/religia.